I mamy połączenie telefoniczne z Gdańskiem, gdzie jest dr Daniel Wincenty, współautor książki Brudne wspólnoty, przestępczość zorganizowana w PRL-u w latach 70. i 80. XX wieku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Opowiedzmy, co to za księga?
To jest książka, która powstała 2 lata po konferencji zorganizowanej także w Gdańsku. Książka, która ma pokazywać ciekawy, mało opisany do tej pory fenomen specyficznych grup interesu, na poły przestępczych, na poły działających na granicy prawa z lat 70. i 80. właśnie, skupionych wokół funkcjonowania służby bezpieczeństwa, z jednej strony milicji obywatelskiej oraz innych organizacji, instytucji, w tym spółek polonijnych, spółek polonijno-zagranicznych. W największym skrócie.
Największe grupy i najlepiej zorganizowane grupy przestępcze w latach 80. były jakie grupy?
Myślę, że takie, które korzystały z zasobów i różnych doświadczeń z jednej strony świata tego oficjalnego partyjno-państwowego, w tym służby bezpieczeństwa oraz przestępców, czyli taki sojusz tych dwóch światów chyba był tutaj najbardziej groźny. Tak?
Słysząc, że pan chce dopowiedzieć, zawiesiłem pytanie, ale mogę, bo je zadać. Brudne wspólnoty wśród milicjantów i SB-ków w świetle dokumentów Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy MSW. To jest rozdział, który napisał pan.
Dokładnie.
I w tym rozdziale właśnie jest o tej relacji między grupami przestępczymi a milicją obywatelską i SB-cją.
Tak jest.
Ale co, szczegół jakiś? Jak to wyglądało? Kto tym dowodził? Czy generał Kiszczak wiedział o tym, że świat SB-ków współpracuje z grupami przestępczymi? I co to były za grupy przestępcze?
Tutaj bardzo różne rzeczy wchodzą w grę. Od takich dosyć prostych historii, które polegały w gruncie rzeczy na wymuszaniu haraczy. Milicjanci, którzy mają obowiązek kontrolowania i zwalczania tak zwanych cinkciarzy, w zasadzie tolerują ich działanie i ściągają regularne opłaty za coś w rodzaju ochrony. Coś, co znamy w przestępczości rosyjskiej pod nazwą kryszy. I to jest jeden przykład. Drugi przykład. To mogą być analogiczne sytuacje, kiedy SBC z kolei kontrolują jakieś przedsiębiorstwo państwowe albo inne przedsiębiorstwo, na przykład taką spółkę polonijno-zagraniczną, i także wymuszają różnego rodzaju przywileje w związku z tym, że przymykają na niektóre rzeczy oko. Najbardziej chyba rozbudowane rzeczy zahacza inny artykuł akurat tego tomu. To jest artykuł dotyczący tak zwanych autoband, czyli gangów samochodowych. I tam też jest współpraca milicjantów, byłych milicjantów, SB-ków i byłych SB-ków z przemytnikami samochodów, złodziejami samochodów. Co do tego drugiego pytania. Generał Kiszczak z pewnością pewne rzeczy wiedział, choć jednocześnie chyba nie był na tyle wpływowym, jak się sądzi powszechnie, ministrem, żeby wszystkich karać zwłaszcza funkcjonariuszy wyższych rangą albo pełniących funkcje kierownicze. Ten Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy, czyli taka policja w policji, która została ustanowiona przez Kiszczaka pod koniec 1984 roku, miał ograniczoną skuteczność działania, w dużym skrócie mówiąc.
Czy patrzę teraz na indeks nazwisk w tej książce, czy pojawiają się, bo rozumiem, że w lata 80., 70., czy najbardziej 80., powiedział pan o spółkach polonijnych, to są te podwaliny pod lata 90., czyli pod czasami wielkie fortuny. Czy w tej książce są jakieś tropy dotyczące tych dużych fortun, które powstały w latach 90.?
Myślę, że gdyby ktoś zechciał podjąć wątki tam, gdzie my je w zasadzie kończymy, to znaczy mniej więcej na roku 90, to taką ciągłość znajdzie, bo rzeczywiście sądzę, że listy pierwszych wielkich biznesmenów lat 90 to w znacznej mierze osoby, które zaczynały w latach 80, a jeśli zaczynały wtedy, to mogły być między innymi te spółki polonijno-zagraniczne. Rzeczywiście wiemy, że tak jest. W tej książce być może nie ma takich pierwszoligowych nazwisk, jeśli bym to tak mógł ująć, choć z pewnością trochę tego rodzaju tropów by się znalazło. Ja jestem przekonany, że tak, rzeczywiście te fortuny się zaczynają właśnie wtedy, w latach 80. jeszcze.
Warto, proszę Państwa, przeczytać książkę Brudne Wspólnoty. Przestępczość zorganizowana w PRL-u w latach 70. i 80. XX wieku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
A słucha Pan czasami?
Rzadko.
W Gdańsk daleko. Słucha Pan szumu fal?
Bardziej Gdańska niż Gdyni. Jestem mieszkańcem Gdyni akurat. Tu pewne lokalne patriotyzmy odgrywają rolę niemało.
Daniel Wincenty był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:48. Radio Poranku. A my przenosimy się do Paryża. Piotr Wit przy telefonie, a jest o czym opowiadać. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie. No przede wszystkim jest gorąco. Wczoraj w aptece na bulwarze Saint-Germain widziałem 29 stopni. Dzisiaj zapowiada się to samo. A co do naszych spraw, to znaczy polityki, to kandydat Emmanuel Macron obiecywał, że będzie mówił mało. Ale jak pan sobie pewnie przypomina, obietnice wyborcze obowiązują tylko tych, którzy w nie wierzą, jak mówił Jacques Chirac. I od paru tygodni pełno prezydenta Macrona we wszystkich stacjach telewizyjnych. Są powody. W ostatnią niedzielę wieczorem przez 3 godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy. To była poprawka po mdłym, godzinnym wywiadzie udzielonym we czwartek największemu optymiście w środowisku prasowym. Jean-Pierre Pernaud, prezenter południowego dziennika telewizyjnego, pokazuje jako aktualności tradycyjne rzemiosła, wieś, kulturę ludową. Słowem, przedstawił prezydenta jako fenomen Francji tradycyjnej. Francji, która nie istnieje. W niedzielę dla odmiany przepytywali prezydenta dwaj najgroźniejsi, najbardziej agresywni komentatorzy polityczni. Istotnie, Francuzi zadają sobie wiele pytań i w manifestacjach ulicznych coraz bardziej gwałtownie wyrażają rosnące wątpliwości. Codziennie na ulicach Paryża widzimy oddziały żandarmerii antyzamieszkowej. Trzeba uspokajać obywateli. W niedzielę wątpliwości nie zostały rozwiane. Obaj dziennikarze, Jean-Jacques Bourdin i Edwy Plenel, byli tak zachwyceni własną inteligencją i pytaniami, które zadawali, że nie czekali na odpowiedź. Nazajutrz rozpętały się krytyki dotyczące formy przedstawienia. Słowo jest na miejscu, gdyż rozmowa odbywała się w Teatrze Châtelet. Dziennikarze zwracali się do prezydenta per panie Macron. Zbrodnia lese majestatis. Ani razu żaden z nich nie powiedział monsieur le président. Wywołało to szczere oburzenie znacznej części telewizorów. Żaden monarcha elekcyjny nie był nigdy traktowany z większym szacunkiem jak francuski prezydent. Mitterranda nazywano Bogiem, Macrona nazywają Jupiterem. Mówić do Boga wy. W rezultacie zajęto się formą wydarzenia, przechodząc do porządku nad istotą sprawy, z której notabene mocno wiało pustką. Nie sposób jednak pominąć ostatnich bombardowań w Syrii. Zamieszanie panuje na ich temat ogromne. Francuzi i Amerykanie twierdzą, że zburzyli fabrykę gazów bojowych. Syryjczycy oświadczyli najpierw, że 70% rakiet wyłapali i zniszczyli w powietrzu. Potem, że zbombardowana została wytwórnia wody sodowej. Pamiętny przypadek broni masowej zagłady, szukanej w swoim czasie bezskutecznie w Iraku, nastroił publiczność nieufnie. fotografie satelitarne pokazują nam jakieś wybuchy, ale czy chodzi o broń chemiczną, czy o wodę sodową, Bóg raczy wiedzieć. Nie wiadomo nawet, czy to ma miejsce w Syrii. Francuzi chcieliby poznać zamiary rządu wobec Syrii i korzyść z wojny u boku Amerykanów i Brytyjczyków. Niepokój panuje zwłaszcza wśród mieszkańców naszej 15. dzielnicy Paryża, na której terenie znajduje się Ministerstwo Armii. W ciągu ostatnich 3 lat zostało rozbudowane kosztem 3,5 do 5 miliardów euro i zajmuje obecnie olbrzymi obszar między 4 ulicami o powierzchni większej od terenów sąsiednich hal wystawowych przy Port de Versailles. Miasteczko w mieście. Jeżeli nie chodzi o prawo Parkinsona, im mniejsza dziedzina, tym więcej urzędników, to o co chodzi? Czyżby na mocy jakichś poufnych koncyliabułów Brukseli Francja miała stać się zbrojnym ramieniem Unii Europejskiej? Prezydent przypomniał, że Francja nie wydała wojny reżimowi Bashara al-Assada, ale chodzi o represje policyjne i że Francja nie była pionkiem użytym przez Donalda Trumpa celem ponownego wzięcia w garść Bliskiego Wschodu, ale że to on, Emmanuel Macron, namówił prezydenta amerykańskiego do wspólnej akcji i że ta postawa wzmocniła wiarygodność Paryża wobec Rosjan, sojuszników Asada. We wtorek przemawiał w Strasburgu. Jego wystąpienie napędziło stracha niektórym komentatorom w Polsce, zwłaszcza propozycja przeniesienia funduszów z budżetu spójności do proponowanego budżetu pomocy krajom przyjmującym migrantów. Gdyby do tego doszło, Polska straciłaby wpływy lub ich część z budżetu spójności. Nie łudźmy się, nawet kiedy zwraca się do Parlamentu Europejskiego, Emmanuel Macron ma na myśli własnego wyborcę. Wypowiedź należy traktować w kontekście bieżących groźnych wydarzeń we Francji. Od 3 tygodni zamarł wielki ruch kolejowy. Kolejarze zapowiadają strajk do końca czerwca. Samoloty Air France przestały latać. Strajkują załogi samolotów. Zamarły uniwersytety. 24 uniwersytety są okupowane. Studenci i część profesorów prowadzą strajki okupacyjne i nawołują do zatrzymania produkcji zakładów przemysłowych. Jeżeli to nie jest strajkiem generalnym, to w każdym razie bardzo go przypomina. Zanim pomyśli się o Polsce i krajach Europy Środkowej, należy zadbać o własnych obywateli. Studentów strajkujących przeciwko reformie uniwersytetów prezydent potraktował jako grupki rozrabiaczy, które dla celów politycznych przeszkadzają innym uczciwie pracować. Podatek nałożony na emerytów w postaci ogólnej składki socjalnej był również często powtarzanym frazesem o solidarności międzypokoleniowej. Młodzi ciężko pracują i mało zarabiają. No, trzeba więc jednym ująć, żeby drugim dodać. Nikogo to nie przekonuje, a najmniej już samych emerytów. Rozmowa znacznie się ożywiła, czasami wręcz niebezpiecznie. Mówię o tej rozmowie niedzielnej. Kiedy poruszono problem sprawiedliwej polityki fiskalnej rządu, szef państwa koncentruje się, cytuję, na rewaloryzacji dochodów z pracy. Dołoży starań, aby w bliżej nieokreślonej przyszłości dochody z pracy nie stały w rażącej sprzeczności z zyskami z kapitału. Jak tego dokona, nie mówi. Pozostaje kwestia oszustw podatkowych. Wielu telewizów oczekiwało, że prezydent wyjaśni, dlaczego administracja podatkowa, bezlitosna wobec biednych i średniaków, jest tak wyrozumiała wobec oszustów. Chodzi przede wszystkim o znane fortuny popularnych miliarderów, wielkie grupy finansowe, które nie płacą podatków we Francji, mimo iż swe dochody czerpią właśnie tutaj. Ci z wyborców, którzy pragnęli mieć prezydenta bogaczy, nie zawiedli się. Kiedy doszło do dylematu, jak ich opodatkować, Emmanuel Macron pozbawił telewizów resztek złudzeń. Ludzie bardzo bogaci nie będą we Francji opodatkowani, a to z paru zasadniczych względów. Po pierwsze, ich opodatkowanie byłoby sprzeczne z prawem, gdyż prawodawstwo Unii Europejskiej nie zabrania optymizacji, a po polsku należy powiedzieć optymalizacji fiskalnej, a cokolwiek nie jest zabronione przez prawo, to jest dozwolone i prawodawstwo unijne bierze krok przed krajowym. Ale nawet gdyby tak nie było, to i tak wielcy oszuści podatkowi nie zostaną zaskarżeni. We Francji bowiem panuje zasada, że tylko Ministerstwo Finansów ma prawo złożyć skargę przeciwko indywiduum podejrzanemu o malwersację. Prokurator ani partia cywilna nie mają takich uprawnień. Następnie prezydent lawirował i zamiast odpowiedzi na pytanie rozpłynął się w zachwytach nad administracją fiskalną, która działa nadzwyczaj sprawnie, a zwłaszcza szybko i skutecznie. Do tej pory największe afery finansowe wykrywała prasa. Niedługo już panowania tej czwartej władzy. 28 marca Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt ustawy o przestępstwie szpiegostwa gospodarczego. Jeżeli Senat aprobuje ustawę, to każdy dziennikarz, który ujawni, cytuję, informacje handlowe i sprawy przedsiębiorstw nieprzeznaczone do wiadomości ogólnej, koniec cytatu, zostanie uznany za przestępcę i odpowiednio ukarany. Przeciwko projektowi tej ustawy list protestacyjny skierowany do prezydenta podpisało 20 stowarzyszeń dziennikarzy z wielkich krajowych dzienników Le Figaro, Le Monde, z Agence France-Presse, ze stacji telewizyjnych France 3 i BFM TV, jak również 50, jakby tu powiedzieć, we Francji lanceur d'alarme, tych, którzy alarmują społeczeństwo o, na przykład w sprawach WikiLeaks czy w sprawach Panama Papers. No więc tych 50, tych bijących na alarm, więc podpisali także związkowcy i osobistości życia społecznego. Kto będzie miał ostatnie słowo? Trudno przewidzieć, gdyż ustawa opiera się na dyrektywie przyjętej przez Parlament Europejski w czerwcu 2016 roku. Czy polscy dziennikarze śledczy, którzy ujawniają, cytuję, sprawy przedsiębiorstw nieprzeznaczone do wiadomości ogólnej, koniec cytatu, jak na przykład wyprzedaż gałęzi polskiej gospodarki obcemu kapitałowi za łapówki, mogą zostać ukarani na mocy ustawy europejskiej? To już jest kwestią interpretacji, czas pokaże.
Czas wiele rzeczy pokaże. Dzisiaj jest, żeby postawić kropkę, bo w tym wywiadzie, który warto zobaczyć, ten niedzielny wywiad w telewizji, ta telewizja się nazywa BTV?
BFM TV. To jest telewizja poświęcona głównie problemom gospodarczym, ale także politycznym. To jest stacja telewizyjna informacji ciągłej.
I warto ten wywiad z prezydentem Macron zobaczyć, bo to rzeczywiście dziennikarze, którzy byli o pokolenie starsi od prezydenta Francji, którzy zwracali się do niego w tej formie, jak opinia publiczna uznała, rozumiem, niegrzecznej, ale z tego wywiadu było można portret psychologiczny prezydenta Francji zrobić, bo ten wywiad trwał 2,5 godziny, czyli miał odwagę prezydent, żeby stawić się na taką rozmowę.
Tak, z tych dwóch dziennikarzy, Jean-Jacques Bourdin jest dziennikarzem śledczym i dziennikarzem prowadzącym wywiady w stacji RTL, a Edwy Plenel jest założycielem stacji Mediapart, stacji Pisma, portalu Mediapart i zasłużył się wykryciem wielu afer. No, jedno z pism paryskich, Francuzi bardzo zwracają uwagę na kwestię stroju, napisało, że jedynym błędem prezydenta Macrona było to, że ma marynarkę o za krótkich rękawach. Ja osobiście lubię, jeżeli mankiety koszuli wystają z mankietów, z rękawu marynarki i nie uważam tego za błąd. No ale właśnie, tak, to dopiero przy takiej agresywności tych dwóch dziennikarzy można było poznać pewne cechy charakteru. Zresztą następnego dnia Macron poleciał do Berlina i tam przekonywał panią Merkel do swoich planów. Ale trzeba pamiętać, że Francja ma prawie 100 miliardów euro deficytu w handlu zagranicznym, a Niemcy mają ponad 300 miliardów nadwyżki, więc rozmowa odbywa się także na tym poziomie.
O czym powiedział monsieur Piotr Witt z Paryża. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Au revoir, monsieur.
Godzina 8:01.